Queer Antena.
Queer Antena.
Tęczowy głos w twoim domu. Twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, ja nazywam się Mateusz Bzówka, to jest Queer Antena, tęczowy głos w twoim domu. W dzisiejszym odcinku, razem z moim szanownym gościem, poruszamy tematów bez liku. Gadamy o literaturze, wyzwaniach dnia codziennego, o tym, jak jako geje, milenialsi, odnajdujemy się w dzisiejszym świecie, o tym, co jest najważniejsze, a przede wszystkim o jego nowej książce. Książce o przyjaźni od wydawnictwa WAB, która właśnie dzisiaj, 10 listopada, gdy nagrywamy naszą rozmowę w gościnnych progach Studia Plac, ma swoją oficjalną premierę. Wróżbita Maciej powiedział dziś rano w Melo Radio, że na wszystkie byki, a bykiem jest mój dzisiejszy gość, czekają dziś zwycięstwa. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak dołączyć się do tej pysznej, jak rogal świętomarciński wróżby. Drogie osoby, przed wami Maciej Marcisz. Miłego odsłuchu. Cześć! Cześć Maciej!
Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że w końcu nam się udało tutaj spotkać na Queer Antenie. Opowiedz proszę, co u ciebie, bo dzieje się chyba dużo. Jest dziś 10 listopada, urodziny mojej mamy, ale oprócz tego...
Wszystkiego najlepszego dla niej.
Bardzo dziękuję, przekażę, jadę dzisiaj na imprezkę, ale wracając do tematu, dzisiaj jest premiera twojej drugiej książki. Książki tak, o przyjaźni.
Tak, wiesz, no dzisiaj jest premiera, ale tak mam poczucie, że ta premiera już jest, wiesz, gdzieś tam od 2 tygodni ciągle się coś dzieje. Ja jestem zdziwiony, że to jest dopiero dzisiaj. Mhm. No wiesz, jestem teraz między miastami, przybyłem tutaj do ciebie, wiesz, między Wrocławiem, Warszawą, Sopotem, Katowicami, także jeżdżę, spotykam się z czytelniczkami, osobami czytającymi. No i wiesz, ten czas premiery to jest takie przeciążenie duże, sensoryczne, mnóstwo spotkań, jakichś wzruszeń i w ogóle ta książka, jak na razie, wiesz co, generuje jakieś takie same, jakieś takie pluszowe sytuacje w moim życiu, jakieś takie...
Pluszowe?
Tak, takie pluszowe, takie miłe, ciepłe, jakbym jadł ciągle, wiesz, maślane ciasteczka, tak się czuję, wiesz, na przykład, to kiedy to było? Wczoraj, przedwczoraj, już mi się wszystko miesza, wiem, słuchaj, na spotkaniu we Wrocławiu na przykład przyszedł mój pierwszy chłopak z liceum.
Oh my god!
Którego widziałem ostatnio, wiesz, 15 czy 16 lat temu, więc to na przykład, no, było bardzo wzruszające, szczególnie, że on kiedy przyszedł i kiedy podpisywałem dla niego egzemplarz, to jeszcze nie był świadomy, że postać nim inspirowana znajduje się w tej książce, którą sobie kupił.
Super.
No więc mnóstwo takich jakichś naprawdę, wiesz, pięknych chwil mi się teraz przydarza.
Super, fantastycznie. Druga książka to wyzwanie, większe niż pierwsza. Jak to wygląda? Jak myślisz? Jak czujesz? może jak czujesz, a nie jak myślisz?
Wiesz co, tak, no, bo pierwszą się jednak pisze, a przynajmniej ja pisałem tę pierwszą w takiej tajemnicy. Tak, w sensie, no wiesz, nie chcesz wyjść jeszcze na grafomana, więc nie przyznajesz się ludziom zbyt szeroko, że coś piszesz, bo jest mnóstwo takich osób, co coś piszą i nigdy nic z tego nie wychodzi. Więc o tej pierwszej przed premierą wiedziało no, takie ścisłe jakieś grono moich właśnie najbliższych ludzi. No, a tę drugą już piszesz jednak, wiesz, na oczach. Na oczach wszystkich. Więc tak, jest większa presja. Ja tak naprawdę miałem taki przez ostatni rok taki pełzający atak paniki, który powodował problemy z oddychaniem na przykład.
Ojejku.
I to wszystko, wiesz co, skończyło się w momencie, kiedy skończyłem książkę po drodze. Leczyłem się, wiesz, na różne rzeczy. Także na pewno to jest ciężkie, no ale wiesz, no nie ma co się mazać.
To presja wydawnictwa, w którym też pracujesz? To też jest swoją drogą super ciekawa sprawa, że zajmujesz się PR-em, prawda? W WAB,
tak,
w grupie wydawniczej Foxa,
tak,
jednocześnie jesteś autorem.
Tak, no wiesz co, tak my w ogóle mamy takie wydawnictwo pełne osób piszących, bo ja, wiesz co, siedzę w jednym pokoju z redaktorką naczelną Anią Dziewit-Meller, która też jest pisarką przecież, w dodatku no, prowadzi rozmowy z autorami, więc też jest taka bardzo, bardzo wszechstronna, a zaraz obok niej siedzi Rafał Księżyk, wiesz, wieloletni naczelny Playboya, wcześniej wicenaczelny, jak również autor no, mnóstwa nagradzanych książek, także no jest to, słuchaj, takie wydawnictwo osób piszących.
A w którym momencie jakby, tak jak twoja bohaterka zresztą, Dorota, był ten moment jakby przejścia z osoby zajmującej się PR-em książek na osobę, która zaczyna pisać, jakby co to za sytuacja?
Wiesz, to nie było nigdy takiego momentu przejścia, bo taki moment przejścia jest tylko z perspektywy ludzi, którzy widzieli mnie z zewnątrz, ale no wiesz, ja coś pisałem i byłem taką no, literacką osobą od momentu, jak miałem, wiesz, 8 czy 7 lat, tak? Więc od zawsze próbowałem coś pisać. Właśnie wczoraj sobie to uświadomiłem w trakcie jednego ze spotkań, że moją pierwszą książką był Mały Książę z Księżyca, czyli remiks moich dwóch ulubionych dzieł popkultury, jak byłem dzieckiem, Małego Księcia i Czarodziejki z Księżyca. Także wiesz, to była moja pierwsza książka. Taki picture book trochę bardziej, takie ilustracje plus małe takie teksty. Co Mały Książę z Księżyca robi sobie na tym księżycu.
Więc... Super gay z tego drogą.
Totalnie. Tak, oczywiście. Więc po prostu nie było takiego momentu przejścia. Po prostu zawsze kochałem książki. Zawsze miałem na ich punkcie obsesję. Ta obsesja, zainteresowanie, kompetencje doprowadziły mnie do tego, że pracowałem, że zacząłem w którymś momencie pracę w wydawnictwie. No i w którymś momencie, kiedy już nim pracowałem, tak właściwie w sumie jeszcze zanim zacząłem pracować właśnie w grupie wydawniczej Foxal w UAB, no to już pisałem taśmy rodzinne, nie? Także tak, nie ma przejścia, po prostu to jest wszystko tak naprawdę jedno źródło.
Równolegle, tak jak to się działo. No to może porozmawiamy w takim razie o twojej nowej książce, jak już wiemy całą genezę i te wszystkie losy, które się działy po drodze. Trzema o przyjaźni.
Wiesz co, bo mam takie poczucie, że przyjaźń jest niedoreprezentowana w kulturze, zawsze jest drugoplanowa, zawsze wiesz, w serialu to jest właśnie ten przyjaciel gej, do którego główna bohaterka, przyjaciółka udaje się na poradę sercową. Jest to wiesz, jakiś po prostu trzeci plan, drugi plan i zależało mi, żeby na przyjaciółki, na przyjaźń właśnie rzucić to światło, tak, żeby ona była na pierwszym planie. Zresztą w ogóle jak pisałem już tę książkę i ktoś się mnie pytał, nad czym pracuję, to ja właśnie odpowiadałem, że wiesz, pracuję nad moją gejowską przyjaciółką. Wiesz, zamiast moja genialna przyjaciółka Ferrante, to będzie moja gejowska przyjaciółka, bo miałem też takie poczucie i chciałem napisać też o sojuszu, odwiecznym sojuszu gejów i kobiet, czy jakoś szerzej, wiesz, osób queerowych i kobiet. No dla mnie ta relacja była zawsze kluczowa, te przyjaźnie z dziewczynami, bo no taka jest prawda, że na początku myślę, że jak byłem, wiesz, w liceum, to ja się jeszcze bałem tak naprawdę mężczyzn i ten mój lęk przed mężczyznami hetero uniemożliwiał mi wchodzenie w jakieś relacje przyjacielskie z nimi. To się wydarzyło w moim życiu dopiero później. No więc te przyjaźnie z dziewczynami, no to wiesz, to było całe moje życie. I wiesz co, no tak też sobie niedawno uświadomiłem na przykład, no po prostu wiesz, przyjaźń to jest inna, to jest po prostu odmiana miłości. I na przykład uświadomiłem sobie też, że to na przykład przyjaciółki mnie nauczyły w ogóle dotyku, przytulania się. Bo moja rodzina, do której nie mam żadnych pretensji, na poważnie, na przykład raczej okazywała miłość przez żarty. Przez żarty, przez rozmowę, przez zabawę. W sensie to jest jakby to okazywanie uczuć, którego nauczyłem się od mojej mamy. Nie? I ona w ten sposób na przykład okazywała nam uczucia. No i myślę, że jest to wspaniały sposób. Natomiast właśnie na przykład takiego dotyku czy przytulania nigdy nie było. Ja pamiętam, że kiedy moje właśnie licealne przyjaciółki, wiesz, chciały się przytulać na powitanie, przytulać się na pożegnanie, no to dla mnie to było takie, w sensie w ogóle nie wiem, jak się to robi, nie? W sensie one mnie dopiero tego nauczyły. No i to jest taki jakiś najprostszy przykład właśnie tej odmiany miłości, jaką jest przyjaźń.
Super, to jest ciekawe, co mówisz. Też z tą drogą jakby akceptacji siebie jako osoby nieheteronormatywnej, bo na przykład moje doświadczenia są zupełnie inne, jakby przyjaźniłem się z chłopakami, zresztą do tej pory przyjaźnię się z Damianem, z którym chodziliśmy razem do klasy w podstawówce, nasze mamy posadziły nas 1 września zupełnie przypadkiem do tej samej ławki, do pierwszej ławki przy pani zaraz i 20 lat później tak naprawdę okazało się, że wiesz, że o kurczę, wszyscy jesteśmy gejami.
Spotkaliście się w glamie?
Nie, właśnie nie. No nasze drogi jakby akceptacji siebie też były zupełnie, zupełnie różne, natomiast te męskie przyjaźnie dla mnie zawsze były obecne. Później w liceum z kolei też zacząłem się przyjaźnić z Kubą. No i te nasze relacje trwają, ale to nie są, zresztą tak jak twoje osoby bohaterskie w książce, no nie jest to łatwa jakby ścieżka, żeby tą relację utrzymać i żeby tą relację, kurczę, no pielęgnować. To jest bardzo dużo pracy. Pamiętam, jak rozmawiałem jakiś czas temu z Grabarim i on się mnie zapytał właśnie u niego w podcaście, jakby jak budować relację partnerską, która trwa już 10 lat, bo prawie już 10 lat jestem z moim Matthew. I no, dla mnie najważniejsze było to, że po prostu wymaga to bardzo, bardzo dużo pracy i zaangażowania i tego wszystkiego. I jakby w miłości jakby wydawało mi się, że to są dwie jakby różne ścieżki, wiesz, o co chodzi. A nie, jakby te wymagania i te jakieś, ta praca, którą trzeba wykonać, żeby utrzymać relację, jest identyczna zarówno w przypadku relacji typu związkowej, partnerskiej, ale też w przypadku relacji czysto przyjacielskiej.
Tak, to jest mnóstwo, to jest mnóstwo pracy. Ja nie wiem kiedy ja to wszystko robię, ale wiesz co, no faktycznie mam właśnie spore grono przyjaciół i pamiętam, że jak był ten taki, miałem taki moment, może niektórzy też mieliście taki moment w swoim życiu, że zaczynasz swoją pierwszą pracę, jakąś taką bardziej poważną, bardzo się w to angażujesz i tak jakby jarasz się, hura, wreszcie gdzieś pracuję, nie będę bezrobotnym studentem polonistyki. No i strasznie mnie ta praca pochłaniała i pamiętam, że wtedy, zawsze w weekendy, robiłem sobie coś takiego, taki wiesz, 4-godzinny przegląd moich przyjaciół, w sensie czy z każdym mam nadal kontakt, kiedy ostatnio do kogo napisałem, czy na pewno wszystkim odpisałem na wiadomości, wiesz.
Tak mówię, metodycznie podchodziłeś do tego
wtedy, w tym takim momencie, kiedy właśnie wiesz, to nie mogło wyjść spontanicznie, bo byłem zajęty czymś innym, to podchodziłem do tego tak metodycznie i wtedy ten taki metodyczny moment właśnie uświadomił mi, że to jest no po prostu praca, rodzaj pracy, jakiegoś wysiłku, który trzeba w to włożyć.
Powiedz mi proszę, w takim razie, jak definiujesz przyjaźń?
O kurde, wiesz co, chyba żeby zdefiniować przyjaźń, to napisałem tę książkę, żeby nie próbować udzielać jakiejś takiej jednozdaniowej definicji, ale kurczę, właśnie, i powiem ci, że na przykład dla mnie to jest coś takiego, to jest dla mnie niesamowite, że jeżeli ktoś mnie o coś pyta, to najczęściej moja odpowiedź brzmi, wiesz co, bo rozmawiałem ostatnio o tym z moim przyjacielem, albo wiesz, bo rozmawiałem o tym z moją przyjaciółką i tak jakby moja głowa jest po prostu pełna głosów moich osób przyjacielskich, które jakby ciągle coś do mnie mówią, albo ja do nich ciągle mówię coś w głowie. I właśnie gadałem z moim przyjacielem o przyjaciołach zresztą, ponieważ wracaliśmy właśnie wspólnie ze spotkania autorskiego tej mojej książki. I on właśnie akurat mówił o tym, jak tam, wiesz, jest w nowym mieście i zastanawia się, czy tutaj spotka jakieś nowe bliskie osoby. I ja też mówiłem o czymś takim, z czego trochę śmieje się mój chłopak, bo mój chłopak ukuł taki termin sezonowa przyjaciółka.
Rozumiem, proszę.
I uwaga, i teraz sytuacja polega na tym, że wracam z jakiejś imprezy, jakiejś zarąbistej imprezy, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś super eventu. I mówię, Jezu Konrad, chyba poznałem nową przyjaciółkę. Jest mega, robi to i to, bawiliśmy się świetnie, mamy mega plany, będziemy się spotykać, idziemy tam za 2 dni gdzieś. I Konrad mówi, aha, okej. Okay. W sensie, i tak jakby, że tak ja co jakiś czas, no mam taką fazę, bardzo, bardzo kocham poznawać nowe osoby i te akurat sezonowe przyjaciółki, z których mój chłopak się śmieje, co jakby nie przechodzą, że tak powiem, tego tej próby czasu, tego sita, i próbowałem jakoś się zastanowić, z czego to wynika. I no bo oczywiście mam też już to grono tych przyjaciół, tak powiem, stałych, ci, którzy właśnie z którymi jesteśmy ze sobą od lat. I tak powiedziałem właśnie Pawłowi w trakcie tej rozmowy, że wiesz co, że ta osoba tam XYZ to jest taka osoba, przy której nie mam żadnych nowych myśli. I tak doszliśmy do wniosku, że właśnie dla mnie przyjaźnie to są też te relacje, które mnie jakoś stymulują, które powodują, że pewne rzeczy mówię w ogóle po raz pierwszy. Dla mnie przyjaciele, przyjaciółki to są takie osoby, one tworzą taką przestrzeń takiego laboratorium, w sensie, gdzie pewne rzeczy możesz powiedzieć na próbę, żeby w ogóle sprawdzić, czy naprawdę tak myślisz.
Wiem, o co chodzi.
Bo to jest bezpieczna przestrzeń, w której możesz się pomylić, wiesz, w której możesz po prostu coś rzucić i potem stwierdzić, chyba jednak nie. I wiesz, więc ja czuję, że jestem takim produktem moich przyjaciół, w sensie, że wychodzę już na ten świat jako i wygłaszam jakieś tam, wiesz, mądre słowa, albo zapisuję jakieś zdania w książce, które potem ludzie dodają do ulubionych cytatów na Lubimy Czytać, ale te rzeczy zostały już w jakiś sposób wypracowane w rozmowach z przyjaciółmi wcześniej.
Śmiesznie, że mówisz właśnie o tych cytatach ulubionych, bo powiem szczerze, że też mam tutaj wypisanych kilkanaście takich właśnie złotych myśli. Na przykład, nie trudno było udawać sekret, kiedy sekret był nie z tego świata. Super, bardzo mi się podoba to zdanie. Albo, że rytuał nie liczy się, jeśli nie był długi, uciążliwy i bolesny, zgodnie z tradycją, którą, miejmy nadzieję, kiedyś zostanie uznana w Polsce za egzotyczną, nie można było się dobrze bawić ani cieszyć życiem, jeśli uprzednio odpowiednio długo się nie nacierpiało. No to i też idealny jakby cytat w kontekście jutrzejszego święta niepodległości.
Tak, o Jezu.
Co robisz? Wyjeżdżasz? Uciekasz z Warszawy na ten piękny dzień?
Wiesz co, nie. Będę się ukrywał w mieszkaniu, ale no po drodze ciągle obowiązki promocyjne, więc wychodzę na jakiś wywiad, ale bardzo blisko i następnie szybko będę się ukrywał. No.
To jest dla ciebie istotne święto? Bo powiem szczerze, że dla mnie generalnie jakoś tam w głowie jest istotne święto, święto niepodległości, ale przez to, że zostało ono totalnie zawłaszczone przez tą prawicową stronę, no to jest to dla mnie koszmar. Jakby jak czuję, że ono się zbliża, no to od razu mam takie... O Jezu...
Tak, wiesz co, no dla mnie ono nie jest istotne, znaczy lubię w ogóle Polskę i tak dalej, mam się za patriotę, ale nie, no dla mnie to jest taki dzień zero, w sensie taki dzień, który nie istnieje, nie? Właśnie dzień, o którym zawsze zapominam, że on przychodzi, właśnie dowiaduję się o nim z mediów na kilka dni przed, jak zaczyna się właśnie jakiś syf dookoła marszu. I wtedy myślę, czyli będę siedział w domu, czyli to jest ten dzień, kiedy nic nie mogę zrobić. Ale ten, i to jest mi potrzebne w sumie, tak wiesz, paradoksalnie. Mam z tego jakieś korzyści, z tego niedziałania, bo pewnie tak jak ty, ogólnie robię za dużo i zgadzam się na zbyt wiele rzeczy i... tak.
To, co też bardzo mi się podobało w twojej książce, to to, że jakby ona ukazuje ten czas zupełnie nie wspominając o pandemii. Jakby ona gdzieś tam się pojawia może na końcu samym, ale taki jako ten pierwsze jakby takie promyczki, które gdzieś tam, pierwsze promyczki pandemii.
Bardzo pięknie. Kochany czas.
Kochany czas. Bardzo to było miłe, nie musieć czytać o pandemii jakby w twojej książce. To jest może taki tip też dla osób, które mają zamiar zakupić książkę twoją, że jakby nie ma tam pandemii, więc luz. Można czytać.
Wiesz co, ja też właśnie pisałem tę książkę z taką, tak sobie to w ogóle wyobrażałem, że jak ta książka już się ukaże, to właśnie będzie takim miłym przedmiotem i wyobrażam sobie właśnie tę osobę, która ją przeczytała, także kończy ją i tak bierze i ją sobie tak przytula po prostu, wiesz, że to ma być taki trochę comfort book, wiesz, no właśnie taki rodzaj kocyka. Właśnie dużo się pojawia w jakiejś takiej recenzji, że ona jest przede wszystkim przyjemna, tak, no bo ja piszę miło. W sensie, i wiesz co, i tak właśnie chcę pisać, tak? W sensie, nie mam właśnie poczucia, żeby literatura była ważna, to musi być zajebiście dramatyczna, wiesz o co chodzi? Albo wiesz, jak w polskich filmach nie może być seksu bez przemocy, wiesz, zawsze ta po prostu kobieta tam po prostu musi być rypana po prostu w sposób jakiś przemocowy i tak dalej, dopiero wtedy scena seksu, wiesz, może być w polskim kinie, nie?
U ciebie wciąż te bardzo fajne są te juicy momenty. Bardzo mi się podobały. Co myślę, super, to było bardzo fajne. I no właśnie super też jest u ciebie w książce, znaczy zarówno książka o przyjaźni, jak i taśmy rodzinne. Bardzo fajne jest to w nich, że jakby to nie jest literatura gejowska. Że to nie jest w ogóle ten adres i bardzo mi się to podoba. Cieszy mnie to, że jakby mamy takich autorów.
A co myślisz, że to jest dla mnie w ogóle bardzo właśnie ciekawy temat, nie wiem, czy do końca w ogóle zgłębione. A czemu to jest bardzo fajne, że ona nie jest gejowska? Sorry, że to ja teraz zadaję ci pytanie.
Nie ma problemu, cieszę się, że to jest rozmowa, a nie ja zadaję pytanie. Nie wiem, no bo mam coś takiego, że na przykład jak są te filmy gejowskie, no to ja nie mogę ich oglądać, po prostu jakby jest to dla mnie tak nieinteresujące. Ja generalnie mam coś takiego, że jakby, okej, reprezentacja w literaturze, popkulturze, jakby w filmie jest dla mnie mega istotna i super, że coraz więcej się pojawia takich wątków. nieheteronormatywnych, czy queerowych, no szeroko pojętych jakby, ale no, dla mnie, z mojej perspektywy, też interesujące jest poznawanie tego hetero świata, bo jakby mój homo świat, jakby ja mam w głowie, jakby ja wiem jak się w nim
To ciekawe, że to mówisz, bo ja w jakiś sposób czuję bardzo, bardzo podobnie, to znaczy ja też mam taki problem, że czasami te właśnie filmy gejowskie, czy ta literatura taka gejowska, że ona zawiera w sobie jakiś protekcjonalny często ton, tak, że to musi być takie od razu społeczne i ważne, właśnie, że a teraz będzie o geju, tak, i posłuchajcie, jak on ma ciężko.
A u ciebie jest taki, ten gej jest taki postemancypacyjny, mimo że tej emancypacji jako takiej wciąż nie mamy.
Tak. Wiesz, to chyba po prostu też wynika z tego, że ja nigdy się nie czułem tylko gejem.
Mhm, kumam, doskonale to rozumiem.
Tak, w sensie, że mamy przecież tyle innych też tożsamości, tak? Tyle innych rzeczy, które robimy w życiu. No i też, i wiesz, to też wydaje mi się, no to już tak, to nie jest tak, że piszę te książki z takim założeniem, ale po prostu, wiesz co, jak trafiam co jakiś czas na Instagramie, przy taśmach rodzinnych tak było, wiesz, jak już Jakub Żulczyk polecił tę książkę, a wiesz, on ma wśród...
Magazyny wybuchły.
Tak, i wiesz co, i on ma też wśród osób czytających takich, wiesz, prawdziwych mężczyzn, mm-hmm. nie? Taki właśnie, bo Jakub Żulczyk mówi jak jest i oni wtedy tak, dobrze mówi. No bo bardzo często właśnie dobrze mówi. I wiesz, i wtedy po prostu zobaczyłem mnóstwo takich... Na tych Instagramach, wiesz, jakichś takich hetero kolesi, co na jednym zdjęciu ma, wiesz, moja kochana córcia, a na drugim czyta taśmy rodzinne, nie? I wydaje mi się, że gdyby ta książka trafiła do niego jako gejowska powieść, to wiesz, to by tego nie tknął, nie? Ale skoro czyta książkę, w którym po prostu gej jest jednym z bohaterów, to łatwiej mu się z tym jakoś zempatyzować, przejść po prostu, nie? Że to jest na porządku dziennym po prostu jedna z postaci. Więc może jest w tym, tak mam nadzieję, jakieś pozytywne może działanie tych książek. Może? Nie wiem.
Wydaje mi się, że tak. Mam taką nadzieję. Jakby generalnie takie rzeczy, które nie są kierowane też specjalnie do naszej społeczności, wydaje mi się, że mają... No, zaryzykuję może nawet powiedzenie, że mają może nawet większy wpływ na jakby takie budowanie świadomości i jakby tego wizerunku naszej społeczności jako takiej właśnie super normalnej, że wszyscy pijemy kawkę, podlewamy kwiatki. Jakby jestem też na etapie pracy nad filmem dokumentalnym i jakby cały czas wymyślamy, co tam się może dziać, co ci bohaterowie mogą robić, tak, no to wiesz, takie sceny ambientowe. No i cały czas właśnie. No, film jest oczywiście o osobach LGBT, tak w skrócie i ogólnie. No jest właśnie fajne, że pokazuje takie no, codzienne życie, no kurczę, no, że nie jesteśmy jakimiś wywrotowcami. Znaczy, oczywiście też jesteśmy, ale to co innego, jakby to już może w sferze prywatnej bardziej niż takiej publicznej. No dobra, ale jak rozmawiamy o takich rzeczach, które mogą budować miło nasz wizerunek, też w ogóle bardzo się cieszę, że mam przed sobą tutaj geja, bo już dawno gościłem geja. Ostatnio były lesby, także teraz miło mi kogoś dla odmiany ze swojego plemienia tutaj gościć w Studio Plac. Powiedz mi proszę, czy oglądasz taki program jak Prince Charming?
Oczywiście. Yes. Oczywiście, że tak, w sensie... No to jest ten moment, że właśnie player.pl otrzymał właśnie pieniądze na naszego domu, mojego i mojego chłopaka, i zapłaciliśmy za tę subskrypcję po raz pierwszy. Nigdy w życiu nie było niczego na playerze, co by mnie w ogóle zachęciło, żeby tam wchodzić, i to była ta pierwsza rzecz. Wiesz co, nie wiem, no oglądamy to po prostu, śmiejemy się non-stop, w sensie jest jakaś dla mnie ogromna po prostu jednak radość jakby w oglądaniu polskiego programu. W sensie w widzeniu Polaków, właśnie tych bardzo tam różnych chłopaków, słodkich, śmiesznych, pretensjonalnych, różnych.
No casting jest tam rewelacja. Oczywiście tutaj pozdrawiamy Maćka Przygoda.
Tak, fantastyczny casting. No z tego wszystkiego oczywiście sam Prince Charming jest najbardziej nudny.
Tak, dokładnie! O Jezu, na max.
Że jest po prostu totalnie żadny, ale no, wydaje mi się, że on też taki trochę musi być, bo musi pasować niby do wszystkich.
Tak. taka rola, no.
Tak, taka trochę rola takiej osoby bez jakichkolwiek właściwości.
Taki trochę papierowy bohater.
Tak. Natomiast, no wiesz, tak jak słyszałem jakieś tam zarzuty, że no tak, ale to są jakieś tam stereotypy, jakieś uproszczenia. A ja mówię, Boże, ludzie, to jest reality show. Widzieliście kiedyś Love Island? No w sensie,
To wciąż jest jakby taki trashy format, no jakby tak, umówmy się, no tutaj tak, jakby tak. Nic innego nie będzie wyczarowane.
Wiesz, tak bardzo mnie, wiesz, to cieszy, że to też weszło na TTV, nie? Tak. I jest już też w telewizji, więc tak właśnie oglądałem i płaciłem za to, tak z moim takim poczuciem, jak najwięcej muszę tego naklikać, żeby po prostu poczuli, że będzie warto.
Ale ja miałem dosłownie to samo. Chyba pierwsze te 3 odcinki obejrzałem po 4 razy, żeby po pierwsze, żeby sobie utrwalić. Po drugie dlatego, tak samo jak na przykład z Drag Race, po prostu każdy sezon oglądam, aż sobie utrwalę i zapamiętam jakby te wszystkie
najważniejsze. Czy masz Wow Present Plus?
Ja,
wiadomo. Ja też.
To może się w takim razie umówimy kiedyś na wspólne oglądanie.
Totalnie.
Ale jeszcze z Prince Charming. No to totalnie miałem też taką w sobie misję, że trzeba naklikać, niech to leci, kurczę. Ale powiem ci szczerze, że uważam to za skrajnie homofobiczne, że te odcinki są tak krótkie i że te odcinki są tylko 2 w tygodniu. Bo umówmy się, Hotel Paradise...
Wydaje mi się, że fakt, że one są pocięte tak, że eliminacja jest
za
co
mało,
drugi.
Nie, za mało, za mało. Tak. W ogóle się nie poznaje tych ludzi, co wydaje mi się, że jest na szkodę generalnie dla tego programu, dla tego formatu. Mogłoby być tego więcej. No ale liczę na to, że też kolejny sezon będzie już bardziej, może też trafi na TVN. No nie wiadomo, może tak się wydarzy. No dobra, ale wrócimy do twojej książki. I wróćmy do ciebie. Kto czyta Marcisza?
Kto czyta Marcisza?
No.
Wiesz co, no właśnie dziewczyny i geje. Dziewczyny i geje.
Czyli tak naprawdę 80 albo 90%
całego rynku wydawniczego.
Dokładnie.
Tak. Wiesz co, no powiem tak, że taśmy miały taki szeroki potencjał, jeżeli chodzi o pokolenia, bo ja też pisałem je z myślą raczej o moim pokoleniu, właśnie o tym, że to milenialsi będą czytać, no ale przecież jednak po drodze, wiesz, opisywałem postać mocno inspirowaną moim tatą, tak, więc jakby okazało się, że wszystkie te ci nasi rodzice, tak, też się tam odnaleźli, mogli sobie tam powspominać, jak to było na początku lat 90. Więc ten potencjał się tak poszerzył wiekowo. Z książką o przyjaźni nie wiem, jak będzie. Mam w ogóle takie poczucie, że pokolenie naszych rodziców przeżywało przyjaźnie w inny sposób, mniej intensywny. Oni, przyjaciele, nie byli wtedy tak ważni, nie byli też tak blisko. Nie było chyba takiej intymności. W sensie ludzie, którzy moi rodzice nazywają przyjaciółmi, to są w mojej ocenie znajomi. Tak, oczywiście się spotykają, nawet mogą pojechać wspólnie na wakacje, ale pewien poziom zwierzenia i bliskości tam w mojej ocenie nie występuje. Nie mówię, że to jest coś złego.
Po prostu jest inne.
Tak, to po prostu jest inne, więc nie wiem, czy ta druga książka też po prostu, wiesz, do tych takich 50-letnich, 60-letnich pań też trafi, czy raczej nie pójdzie to w drugą stronę, i gdzieś tam bardziej w stronę, wiesz, Zetów to pójdzie. Natomiast, no wiesz, no jak na razie przynajmniej osoby, które mnie czytają, no to są, wiesz, no osoby z dużych miast, wiesz, o co chodzi. Taki trochę wyobrażony target, takie myśli, jak możesz sobie to wyobrazić, ta wypowiedź jest słaba, możemy to wyciąć. Nie wiem, nie mam nic ciekawego do powiedzenia na ten temat, przepraszam.
Ale to też jednocześnie jest twoja grupa docelowa? Jakby tak do nich piszesz, do tych osób, czy nie? Czy może właśnie chciałbyś zawalczyć o jakieś, nie wiadomo jakie, rejony ukryte?
Wiesz co, nie, no tak, w sumie tak jak powiedziałeś, że większość rynku to są po prostu kobiety. No jasne,
tego
kobiety
się też dowiedziałem z twojej książki, ja sobie tego nie wymyśliłem.
Tak, kobiety są oczywiście bardzo, bardzo różne. Wiesz co, no zależy mi na pewno, no słuchaj, a propos tych słodkich sytuacji, takich maślano-ciasteczkowych, no to po prostu... Jezu, no to była po prostu idealna sytuacja, która też mi się przydarzyła w magicznym mieście Wrocław 2 dni temu.
Bardzo nie lubię Wrocławia.
Tak? Ja neutralny mam stosunek, tylko te krasnale są naprawdę creepy. W sensie, jak już zacząłem się tym przyglądać, jezu, one są straszne. Jakbym nie wiedział, ja bym się przestraszył, jakbym nie wiedział, co to jest, no ale dobra. Jestem umówiony na wywiad, wchodzę na ten wywiad i ten wywiad przeprowadza młoda taka dziennikarka, jeszcze studentka, która w ogóle na to spotkanie przyniosła zdjęcie swoich przyjaciół. swojej, wiesz, trójki przyjacielskiej. Ona akurat nie jest, ona nie pochodzi z Polski, więc tych przyjaciół zostawiła na Ukrainie. Mhm. I mówi, że właśnie ona też, też właśnie ma przyjaciela geja, też ma koleżankę, są jakby, w sensie przyjaciółkę, są razem w trójkę i że ona po prostu płakała, czytając tę książkę, tęskniąc za nimi. Wiesz, zaczęła pytać mnie tak chyba trochę w imieniu tego przyjaciela jakieś porady dotyczące coming outu, wreszcie takiego starszego kolega, nie? Mhm. W sensie, kiedy on powinien to zrobić i tak dalej, jak ma się odważyć, jakieś takie różne rzeczy. Czy wiesz, powiedziała, że po przeczytaniu tej książki po prostu zaraz napisała do tych przyjaciół, żeby się z nimi jak najszybciej umówić na jakiegoś tam Zooma czy coś innego, bo ta książka jej uświadomiła, że te relacje są kruche i że mogą się skończyć. Mhm. No i no sobie, nie mógłbym chcieć niczego więcej, w sensie to, no to jest dla mnie po prostu ten rodzaj przeżycia, który chciałbym wywoływać swoim pisaniem.
No twoja książka skłania do takiej refleksji nad tymi relacjami i nie wiem, no ja generalnie jestem teraz w jakimś takim dziwacznym momencie, jak już wchodzimy w takie, wiesz, tematy.
Real talk.
No, w deep shit. Generalnie jestem w jakimś takim momencie, nie wiem, może ta cała trzydziestka mnie jakoś tak, wiesz, że tak powiem, dosadnie. Nie wiem, ale po prostu trudno jest mi się odnaleźć jakby w tej rzeczywistości, która teraz nas otacza. Pod kątem zawodowym, nawet to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, też przed nagraniem, że jakby...
że tego, jesteś, powtórzmy to, że jesteś człowiekiem renesansu.
Bardzo dziękuję, że to powtórzyłeś, tak. Jakby, no, że robię te różne rzeczy i jakby jakoś nie mogę sobie w sobie odnaleźć tej tożsamości takiej, którą jestem, no bo jakby... No nie wiem, właśnie trudne jest to.
You is kind, you is smart, you is important.
No może tak sobie właśnie powinienem mówić, ale też dzisiaj rano wstałem sobie i myślę, ja pierdzielę w ogóle, co tu robić ze swoim życiem. I nie mówię o relacjach takich, w której jestem partnerskiej, czy w jakichś rodzinnych, tylko właśnie tak, kurczę, co tu dalej, jak tu dalej?
No wiesz co, no trzydziestka, którą faktycznie też przeżywają u mnie osoby bohaterskie, no to... To faktycznie jest taki moment, tak? Jakby zbliża się jeszcze właśnie to magiczne 33 i to jest, wiesz, ten taki właśnie moment, kiedy...
To zaraz ty.
To już
ty,
ja.
To już ty.
Ja pisałem tę książkę, wiedząc, że kiedy ona się ukaże, będę miał 33 lata, więc uczyniłem jakby, bo bohaterów właśnie 33-latkami. No i to już, wiesz, właśnie jest taki moment, że już coś powinno być takie właśnie ostateczne, coś już niby powinniśmy wiedzieć. Oczywiście to jest wszystko bzdura, bo to kultura nam tak narzuca. No ale faktycznie jest taki vibe.
A dużo jest w twoich osobach bohaterskich, ciebie, ale też twoich bliskich?
Tak, bardzo dużo.
Bardzo dużo?
Bardzo dużo. W sensie jak na razie przynajmniej mam taką metodę, że tak naprawdę te książki powstają po prostu we współpracy z osobami, wiesz, dla mnie bliskimi, nie? Że no tak pisałem taśmy rodzinne, że po prostu dzwoniłem do mojego taty i mówiłem: tatuś, no to powiedz, jak to tam było, jak jeździłeś po te winogrona za granicę, nie? Albo teraz właśnie dzwoniłem do mojej przyjaciółki i też ona przypomina mi na jakieś nasze wspólne sytuacje. No i to jest właśnie dla mnie też takie kompletnie niesamowite właśnie, że przyjaciółki, przyjaciele to są takimi nośnikami pamięci o nas samych. W sensie, że właśnie mi się często zdarza i też wzajemnie, że właśnie mówię: Magda, pamiętasz, jak zrobiłaś to i to i to było takie zajebiste i tak dalej? Ona mówi: Boże, nie pamiętam w ogóle, że coś takiego mówiłam, że wiesz, że coś takiego zrobiłam. I tak nagle, wiesz, ja przypominam jej, jaką ona jest wspaniałą osobą, tak? Albo ona przypomina mi, kiedy ja zrobiłem coś bardzo dobrego, więc tak jakby naprawdę, przyjaciele mają po prostu, jakby dysponują takimi różnymi jakby cząstkami naszej osobowości, nie? I przypominają nam po prostu, kim jesteśmy, też właśnie wtedy, na przykład, kiedy tego potrzebujemy, tak? Kiedy na przykład zdarza nam się zapomnieć właśnie, kim jesteśmy. I tak, dużo jest w tych książkach mnie, dużo jest osób moich bliskich. Jak na razie mam taką metodę, obiecuję sobie, że kiedyś napiszę coś, co będzie mniej autobiograficzne, ale jak na razie się nie zapowiada.
To jest na razie przerwa? Na razie...
Nie zapowiada się, żeby kolejna była mniej autobiograficzna.
A, rozumiem. Kumam. Ale już nad czymś pracujesz, czy to jeszcze jest słodka tajemnica?
Znaczy, pracuję i jest to jednocześnie słodka tajemnica.
No, tak? No to super. No to czekamy w takim razie. Wychodzi na to, który mamy dzisiaj rok 2021. Co to, że za 2 lata? Coś?
Tak,
będzie
tak, do usłyszenia.
To też mi się podobało w twojej książce, to, że ona nie jest taka właśnie słodko pierdząca, że jakby to nie jest w ogóle o tym. To są raczej... Bo też rozmawiałem na temat twojej książki tak przez chwilę z Martą, ze Zwykłego Życia i tak ona mi zasugerowała, że w sumie to jest taka książka, w której jakby mało jest samej tej przyjaźni, tej relacji między tą trójką. Dużo jest rozkminek pojedynczych osób na temat... innych.
Tak.
Do czego dążyłem? No, wydaje mi się, że to jest spoko zabieg, ale... nie, no właśnie, pogubiłem się. Coś chciałem tutaj za bardzo przymądrzyć się.
Bo zacząłeś od tego, że nie jest słodko pierdząca.
A, no właśnie, i że twoja książka pokazuje te trudne momenty tak naprawdę w przyjaźni, że to nie jest... że to nie jest łatwe.
Tak, myślę, że wiesz co, że to nie jest łatwe, no właśnie szczególnie, kiedy te drogi się zaczynają rozchodzić, kiedy właśnie, no bo wiesz, tak po prostu, tak, jesteś nastolatkiem, masz zazwyczaj mnóstwo wolnego czasu, tak, i po prostu możesz cały ten czas oddawać swoim pasjom, właśnie osobom przyjacielskim, jakby no po prostu, tak, jakby byciem sobą na 100%. Załóżmy, oczywiście, że jesteś uprzywilejowany, nie musisz na przykład wtedy pracować po szkole. A później po prostu tego czasu robi się coraz mniej, wiesz, rozjeżdżasz się do różnych miast, zaczynasz wykonywać jakieś inne zawody, to wszystko cię zmienia i wiesz, no dla mnie taki, ja się zawsze bardzo właśnie tego boję, że dojdę do takiego momentu, że będę... Na przykład z przyjaciółmi już tylko, wiesz, raportował swoje życie, nie? I to jest dla mnie zawsze taki najgorszy typ spotkania, że po prostu ktoś mówi, byłam tu, no wiesz, no jeszcze zrobiłam to i wiesz, nie ma żadnego przeżycia wspólnego, nie? W sensie, żeby relacja żyła, żeby przyjaźń żyła, to ona musi generować nowe doświadczenia, tak? Więc wiesz, no tak jak ja nieustannie żartuję sobie z tą przyjaciółką, że co jakiś czas proponuję, że musimy pójść do aquaparku. To się jakby nigdy nie wydarza i to już jest jakby taki standardowy, taki standardowa moja propozycja, że chcę z nią pójść do aquaparku. To się nigdy nie wydarza, ale jednak zawsze jakby robimy coś, tak? I to myślę jest bardzo ważne, bo ja też nie widzę przyjaźni jako... Wiesz, no ja, właśnie dla mnie przyjaciele nie są, zaczynam cytować sam siebie, bo to jest chyba też w książce, śmietnikiem, wiesz, na moje sekrety, tak? Wiesz, o co chodzi, że dla mnie to nie chodzi o to w przyjaźni, że ja muszę się komuś wyżygać, nie? Znaczy, oczywiście może też, ale w sensie to nie jest dla mnie sens tych relacji, nie? Tylko tam się musi tworzyć coś więcej jakby. Tak.
Śmieszne, że mówisz o tym aquaparku, bo z kolei właśnie w takiej szerszej grupce u mnie, gdzie z chłopakami mamy taką 2 pary i też mamy taki właśnie aquapark, tylko naszym aquaparkiem jest wycieczka do Malborka. I tak za każdym razem, słuchajcie, może to jest ten weekend, może to jest ten moment, że pojedziemy do Malborka. No nie, no niestety, nie udało się. Ale też miałem tak z Krzyśkiem, że musimy jechać w góry.
Byłeś ostatnio w jakiejś górze.
No i byliśmy w górach, zrobiliśmy Babią Górę. Więc no byłem z nas mega dumny i to był super wyjazd, za który też bardzo Krzyśkowi dziękuję. Krzysiek tutaj się do nas uśmiecha za realizatorki. W ogóle też jest ciekawe, jak te nowe osoby pojawiają się w naszych życiach i z czasem, z zupełnie przypadkowych jakichś momentów, możemy je po jakimś czasie właśnie nazwać tymi przyjaciółmi. A ty szybko przychodzisz w takie relacje przyjacielskie, czy to jest u ciebie jakiś taki proces i...
Wiesz co, no ja najczęściej w przyjaciołach się po prostu zakochuję, tak? W sensie po prostu ja, no wtedy to towarzyszy, wszystkie są te same tak jakby emocje. Entuzjazm w ogóle, wiesz, nagle taka po prostu chęć, że chce się budzić i jak natychmiast wstać z łóżka, bo już nie mogę doczekać się tego nowego dnia. I ostatnie jakby narodziny przyjaźni u mnie nastąpiły chyba jakoś 3, już, a może już 4 lata temu, tak? Mm-hmm. I to był faktycznie taki, wiesz, no instant feeling. Mm-hmm. Więc faktycznie jakby każdą przyjaźń tak też traktuję w kategorii takiego, no, cudu, nie? Mm-hmm. Czegoś takiego magicznego. No tą moją najnowszą przyjaciółką jest właśnie Ania i z Anią się poznaliśmy w ten sposób, że pracowaliśmy razem przy projekcie sekset.pl. I wiesz, to te narodziny tej przyjaźni nastąpiły w ogóle właśnie...
Z Anią Rubich?
Nie. Anią przez I. Anią przez I, nie Anią przez J. Ale tak, Ania pracowała z Anią przez J, więc ja byłem po stronie wydawnictwa, Ania była po stronie Ani przez J. I wiesz co, i po prostu ta przyjaźń się, wiesz, narodziła, wiesz, w trakcie festiwalu Woodstock, gdzie tam, wiesz, wspólnie właśnie robiliśmy projekt, nie? I potem, wiesz, zmęczeni o 23:00 szliśmy na pole namiotowe i rozmawialiśmy o życiu. Ale zaraz potem Ania pożyczyła mi krem. Wiesz, co chodzi?
Kuma.
A potem poszliśmy na imprezy i razem tańczyliśmy. No po prostu to jest wspaniałe. No w sensie ja do dzisiaj mam po prostu ciarki, jak myślę o tym momencie, że właśnie poczułem, wiesz, to, że Ania jest tą szczególną osobą. I że właśnie może, wiesz, i też ty od razu taki lęk, czy to się uda, czy jej nie stracę. No po prostu to jest wszystko.
Ja też bardzo lubię takie momenty przyjacielskie w relacjach, kiedy mam taką grupę super dziewczyn z liceum. Anię, Klaudię, Justynę i Adę. Zresztą z Aną kiedyś byłem swoją drogą, ale jakby nie widzimy się teraz zbyt często. Ale jak się widzimy, to fantastyczne jest to, że jakby taka przyjaźń właśnie wtedy, taka licealno-dzieciacka, że ona jakoś tak przetrwała i że jakby nie musimy się widzieć codziennie, żeby ona była, żeby ona trwała. Nawet powiem szczerze, że nawet niespecjalnie rozmawiamy na Instagramie, bo one nie są jakoś specjalnie aktywne. Porównanie ze mną na przykład. Ale jak się widzimy, no to kurczę, to jest taki właśnie na maksa comfort zone. Jakby i chyba to najbardziej lubię w przyjaźni też, że daje ci to poczucie bezpieczeństwa i takiego możesz wszystko.
Tak, takie uf, nie? Uf, teraz no. Możesz, wiesz, odetchnij. I tak, i właśnie w te, i właśnie, wiesz, i w tej właśnie w takich relacjach wydaje mi się właśnie też właśnie jest coś cielesnego właśnie, nie? Że to jest właśnie ta fizyczna obecność, która doprowadza cię do spadku napięcia. Jakiegoś w twoim ciele, przynajmniej w moim.
Tak, zgadza się absolutnie. Super, że mówisz o tym seksedzie, bo jakby jesteśmy w końcu na kwarantannie, więc może też warto o tym wspomnieć. Fantastyczne projekty, które wspólnie robiliście właśnie z Anią i z seksedem. Opowiesz coś jeszcze o tym, czy to już jest temat trochę zamknięty i...
Nie, wiesz co, nie, ten temat, wiesz co, ciągle trwa, no bo nadal jesteśmy, wiesz, wydawcą książki numer jeden.
No to jest super robota, ogrom.
Tak, i pracujemy, wiesz, ciągle gdzieś tam nad jakimiś wspólnymi rzeczami. No ja pozostaję gdzieś tam po prostu, wiesz, na stand-by'u i co jakiś czas jakoś tam pomagam. I no wiesz, no zresztą to jest taki projekt po prostu, że każdy tam chce, że tak powiem, pomagać, nie? I wiesz, coś zrobić.
No, też mam taki mały epizodzik.
Tak, no. W ogóle wiesz co, no fundacja po prostu się tak w ciągu ostatnich 2 lat sprofesjonalizowała. Nieprawdopodobnie. W sensie, wiesz, tam już teraz, wiesz, zarząd, osoby, wiesz, menadżerka numer 1, osoba numer 2. W sensie naprawdę i to już jest taki, wiesz...
Konkret,
wiesz. Poważne biuro, tak jakby wszystko, nie? Wszystko dookoła tego. Więc no dziękujmy Bogu i teraz dziękujmy Ani Rubik, naszej bogini, za to, że ruszyła to, że po prostu wprawiła te koła w ruch, no bo wiadomo, w obliczu obecnej sytuacji politycznej, no to ten sekset.pl robi się po prostu jedynym, jakimś takim rzetelnym, dostępnym, wiesz, przystępnym też właśnie źródłem informacji dla młodych ludzi.
Super. A łatwo się było zaangażować w ten projekt, jakby z poziomu wydawnictwa? Bo to mogło być ryzykowne, powiedzmy. Jakby ryzykowne w cudzysłowiu. Mm-hmm.
Wiesz co, no, u nas nie było chyba żadnej wątpliwości, nie? Żeby to robić. Też jest po prostu tak, że chyba Ania ma w sobie, wiesz, taki rodzaj charyzmy, jakiegoś takiego star power, tak, że po prostu kiedy ona ci coś proponuje, to po prostu chcesz się zgodzić, chcesz się po prostu zgodzić na wszystko. Ale tak, no to było też, wiesz, takie fajne robić coś wyłącznie jakby, wiesz, dla sprawy, tak, w sensie, bo jednak to wiesz, to jest projekt całkowicie non-profit. I wiesz, nie wiesz, właśnie być na tym chociażby, bo potem też byliśmy na festiwalu Audio River razem, ale wiesz, ten Woodstock był jednak pierwszy i taki po prostu no inicjacyjny i wiesz, i być na tym festiwalu, ogarniać tam ten namiot, wspierać te osoby edukatorskie, które tam były, wiesz, słyszeć o tym, że jacyś 15-latkowie przychodzą do tego namiotu, trzymając się za ręce i mówią, że no tak właściwie to oni właśnie przeżyli swój pierwszy raz i jakby chcieliby tutaj, wiesz, o tym porozmawiać, no to po prostu jest takie poczucie uczestniczenia po prostu w czymś ważnym, nie?
Tutaj w takim razie może sobie jeszcze jeden cytacik od ciebie znajdę. Co prawda on dotyczy jakby sytuacji zupełnie innej, bo to były jakieś te białe dni, czy nie pamiętam. Coś,
biały marsz?
Białe marsze. Gdzie to jest? I tak sobie szli pośród tysięcy światełek, mijając ludzi pogrążonych w smutku i refleksji, może z powodu papieża, a może z zupełnie innego. Chłopaki i dziewczyny z bardzo różnych powodów trzymające się za ręce. Bardzo ładne.
Kiotk,
tak sobie pomyślałem, ojeju.
Tak, ja właśnie, no, właśnie dokładnie miałem takie ojeju, jak to pisałem.
Super, super to czuć. To też to napisał Marcin Meller u siebie na Instagramie, że jesteś oszczędny w słowach, Jezu, chyba zaś popłaczę, jesteś oszczędny w słowach i jakby to czuć. Znaczy, książka jest króciutka, fajnie się ją czyta, jest totalnie jakby taka weekendówka, ale tej treści jest tam bardzo dużo, to jest bardzo fajne, że pod tą taką...
Warstwą
właśnie słowną jest dużo tej takiej treści, która jest
ukryta, tak.
Ukryta.
Po prostu, wiesz, po prostu tam z podziemi tam
możesz ruszę sobie
się.
Ją rozkminiać.
Ale wiesz, a propos tego, jak powiedziałeś teraz, że właśnie zaraz się popłaczesz, to kurczę, dzisiaj rano właśnie mi się przypomniał, wyślę ci linka.
Dobra.
Nie wiem, czy to w ogóle wejdzie, ale to jest totalnie gejowskie, więc właśnie...
No, na pewno.
Słuchaj.
Tutaj edit jest bardzo
maleńki. Pamiętasz taki portal Pop Justice?
Nie.
Okej, to był taki super, on chyba nadal istnieje, taki blog o popkulturze, portal Pop Justice, jakby, który przywraca sprawiedliwość muzyce pop, nie? Którą uważa za najważniejszą. I to było w tym momencie w historii muzyki, kiedy pop się zaczął robić taki trochę cringe'owy, taki niefajny i tak dalej. I on tam przeprowadził właśnie taki wywiad z Kylie Minogue i powiedział jej, że on w trakcie słuchania jej muzyki ma taki właśnie, bardzo często mu się zdarza tak sobie tak popłakiwać, tak mieć takie małe łezki w oczach i tak jakby on nie potrafi jakby określić, co to jest za rodzaj wzruszenia, nie? I że to jest taki trochę rodzaj wzruszenia jakby trochę, że są święta Bożego Narodzenia. Aha. I w sensie tak już są te takie małe lampki, które się świecą i ktoś mówi ci coś miłego i tak czujesz, jakby nie jest ci ani smutno, ale to nie jest też do końca wesołe uczucie. I to jest coś takiego, co często mi towarzyszy i właśnie chciałbym coś takiego wywoływać, takie wzruszenie niby for no reason, w sensie nie do końca takie określone małe jest, właśnie łezki.
Ja mam na to takie określenie i też za każdym razem, jak piszę coś do zwykłego, to mam nadzieję, że właśnie też to zostanie jakoś tam, że tak zostanie ten tekst odebrany, że to jest takie uczucie trochę takiej troszeczkę smutku, ale troszeczkę radości, ale na wszystko jest na kacu. Że to jest takie i pod kołderką. No. Słuchaj, chyba tutaj powoli nas czas dobiega końca z tego, co się orientuję.
O nie, moglibyśmy tak gadać przecież godzinami.
Totalnie. Słuchaj, może to jest pomysł na kolejny jakiś odcinek, a tymczasem bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo
Dzięki.
Ci dziękuję za to, że się udało nam spotkać i że znalazłeś tą godzinkę na wpadnięcie tutaj.
Zawsze, dla ciebie zawsze.
Oh my god, no dobra, to wykorzystam to przy najbliższej możliwej okazji. Dziękuję.
Dzięki bardzo.
Gadałem ja, Mateusz Bzówka. Moim gościem był Maciej Marcisz, autor Taśm Rodzinnych oraz jego nowej książki Książka o przyjaźni, a to była Queer Antena. Do usłyszenia już niebawem.
Queer Antena.
Queer Antena.
Tęczowy głos?
W
twoim domu.